A dzisiaj gościem Poranka Wnet Jakub Banaś, drugie miejsce na warszawskiej liście Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Przedsiębiorca, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, syn prezesa NIK-u i do tego jeszcze społeczny doradca Najwyższej Izby Kontroli. To od tego NIK-u zacznijmy.
Jak bardzo proszę.
NIK jest cały czas niezależną izbą kontroli, czy stał się przybudówką Konfederacji? Jak to jest?
Chyba co, żeby był niezależny albo instytucja, muszą być spełnione trzy warunki. Pierwsze to musi być instytucja wolna, czyli musi mieć sytuację taką, gdy nikt nie przeszkadza, nikt nie każe czegoś robić albo nie niszczy danej instytucji. W tym momencie, jeżeli mówimy o niezależności, to najpierw trzeba porozmawiać o marszałek Witek, która od dłuższego czasu stosuje jako przedstawiciel rządu i obozu Zjednoczonej Prawicy obstrukcję wobec instytucji. I ta instytucja w tym momencie de facto przestała móc działać, dlatego że nie ma kolegium. Marszałek Witek nie powołuje członków kolegium, w związku z tym kontrole planowe nie mogą być zatwierdzane, rozpatrywane przez kolegium. Więc jeżeli mówimy o niezależności, to najpierw porozmawiajmy sobie może o tym, co robi pani marszałek wobec tej instytucji.
Zawsze u sąsiada trawa jest albo bardziej zielona, albo dzieje się gorzej. Pan Żółtek powiedział, skandyduje, to rezygnuje ze społecznego doradcy, nie chcę mieć z nikim nic wspólnego, bo jestem teraz politykiem.
Proszę pana, najpierw zacznijmy od tego, co robi pani marszałek Witek. To nie jest kwestia trawy, to jest kwestia kluczowa, bo to dotyczy konstytucyjnego organu państwa. To nie dotyczy jakiegoś budki z marchewką, z całym szacunkiem dla przedsiębiorców prowadzących stragany. To dotyczy organu konstytucyjnego i o tym porozmawiamy. Nie tam o społecznym doradcy na zasadzie pudelka. To też jest, oczywiście możemy o tym porozmawiać.
Ale to daje pan mi okazję, to ja mogę powiedzieć, szukać. No pan narzeka na Witek, a sam pan włącza NIK w politykę. Gdyby pan zrezygnował, nie byłoby argumentu. Dlaczego pan nie rezygnuje? Dla świętego spokoju.
Ja może pana z tej iluzji i takiego trochę myślenia naiwnego o polityce, o świecie polityki, instytucji wyprowadzę. Otóż przypominam panu, albo może mi pan powie, słuchacze mogą nie wiedzieć. No to kto wybiera prezesa Najwyższej Izby Kontroli? Kto wybiera, kto zatwierdza wiceprezesów? Kto wybiera członków kolegiów?
Sejm.
To chodzi. A w Sejmie co siedzą? Gumisie?
Nie, siedzą ci, których my wybierzemy.
O to chodzi, czyli siedzą politycy.
Widzę, że pan ma też zacięcie dziennikarskie. To może jak się nie uda z tej dwójki dostać, to może porozmawiamy. Nie tylko przedsiębiorca, doradca, ale jeszcze pytania zadaje.
Oczywiście, panie redaktorze, tak, oczywiście zaczynałem kiedyś w mediach ojca Tadeusza Rydzyka. Miałem praktykę w naszym dzienniku, więc nie wybieram się absolutnie mojego etapu kariery dziennikarskiej.
To tylko na ile jest tak, że jednak NIK, który powinien być taki jak żona Cezara, bez zarzutu, prawda? Żadnych związków, każdy tam przychodzi. Lech Kaczyński też był politykiem. Też był politykiem. Tak, było tam dużo polityków, ale NIK starał się działać niezależnie. Teraz są zarzuty, że się włącza w kampanię.
To jesteśmy w jakimś świecie kompletnej fikcji. Co to znaczy niezależnie? No to Lech Kaczyński był pierwszym, który utwardzał, mówiąc krótko, beton partyjny w Najwyższej Izbie Kontroli. Dla niego NIK był właśnie trampoliną do zrobienia kariery politycznej, przypominam. A co się dzieje w NIK-u? Mamy co najmniej...
Przypomnę, że Marian Banaś bardzo często się ciepło Lechu Kaczyńskim wyrażał jako osobie, która budowała niezależność NIK-u.
Oczywiście, to jest opinia Mariana Banasia. Moja opinia jest taka, że to jest absolutnie fikcja, jeżeli mówimy o jakiejś niezależności NIK-u. Wie pan, co jest w NIK-u? To jest jak przekrój. NIK to jest świetna ilustracja patologii systemu III RP. Niezależnie, czy ten system budowała Platforma Obywatelska, PSL, SLD, czy Prawo i Sprawiedliwość, a wcześniej Porozumienie Centrum. Bo wie pan, co jest w NIK-u? Widać kilkuset ważnych urzędników i polityków byłych ze wszystkich obozów politycznych, którzy sobie przychodzili na ciepłą posadkę do NIK-u. I to jest cała tajemnica o NIK-u. Jest masa ludzi, którzy tam ciężko pracuje i nie może dostać żadnych podwyżek, ponieważ znowu marszałek Witek odmawia aktualizacji regulaminu, natomiast mamy kilkuset byłych urzędników, którzy tam przychodzą. I co, przyszli, myśli pan, że przyszli z takich tak zwanych niezależnych konkursów? No bądźmy realistami, jak to wyglądało. To jest po prostu naprawdę jedna wielka fikcja. Ta instytucja, jak i wiele innych instytucji, instytucji służy do przechowywania byłych polityków, ich znajomych, znajomych królika. I to jest patologia tego systemu, niezależnie kto tą patologię buduje.
No dobrze, czy jak rozumiem, konkluzja jest taka, że na czas tej kampanii ostatnich paru dni pan tej funkcji społecznego doradcy prezesa nikt się nie zrzeknie, żeby nie było wątpliwości.
A może zacznijmy od tego. Prezes Motylow, koleżanka Marty Kaczyńskiej, tak? To co ona ma się zrzec teraz, to może niech się zrzeknie tej funkcji, skoro jest koleżanką Marty Kaczyńskiej, tak?
Ale Marta Kaczyńska nie startuje.
Ale
Banaś startuje.
Nie, no to widzi
pan. Jakub Banaś startuje.
Oczywiście,
coś się zmieniło.
Oczywiście, że startuje. Ja tylko panu pokazuję, że instytucja jest głęboko zakorzeniona w życiu politycznym i partyjnym państwa i nie można przed tym uciekać. Natomiast niezależność należy absolutnie chronić i moja rola doradcy społecznego służyła temu, za którą nie wziąłem praktycznie ani grosza. Dostawałem kawę i herbatę, tak? Dostawałem kawę, herbatę i parę długopisów, tak? Tak? Służyła właśnie temu, żeby tą niezależność ochronić przed agresywnym działaniem instytucji związanych z Prawem i Sprawiedliwością.
No dobrze, na NIK-u żeśmy stawili 6 minut, a teraz przejdźmy do polityki takiej wyborczej. Co się stało, że Konfederacja jeszcze 2-3 tygodnie temu, 4 tygodnie temu, to już na pewno była trzecią siłą polityczną w Polsce, wedle sondaży teraz jest piątą?
Jeżeli chodzi o sondaże, to też mam do nich bardzo duży dystans, dlatego że należy patrzeć w dłuższym okresie czasu na sondaże. Wiemy, że też wiem, i to też od razu powiem, wiele sondaży jest manipulowanych, zamawianych. Sondaże są elementem gry wyborczej, bo one mają być jak samonapędzająca się przepowiednia, więc należy patrzeć na średnią arytmetyczną w długim terminie.
Ktoś na was grał, jak rozumiem, ktoś was pompował. Tak,
moim zdaniem to było sztuczne napompowanie. Oczywiście, że tak. Ja też uważam, dlatego ja zawsze wylewam kubeł zimnej wody, bo jako przedsiębiorca z krwi i kości wiem, że trzeba zachować zdrowy rozsądek, umiar i ani nie za nadto uciekać w emocje pozytywne, ani nie za bardzo rozpaczać, jak coś się źle dzieje. Po prostu Konfederacja ma teraz stabilne 10-12% i to jest już ogromny sukces Konfederacji. Już jest ogromny sukces Konfederacji. Ja raczej będę patrzył z zaciekawieniem, czy trzecia droga przejdzie próg wyborczy 8%, bo to, że Lewica przejdzie 5%, to jest raczej pewne, bo uważam, że dobrze by się dla Polski stało, gdyby wreszcie zniknęły obydwie formacje ze sceny politycznej. Mówię tu o formacji Szymona Hołowni i o PSL-u, który dla mnie jest kwintesencją trzeciej RP.
To PSL, a nie Platforma i nie PiS, bo Krzysztof Bosak powiedział, że Konfederacja nie wejdzie w żadną koalicję ani z PiS, ani z PO. Polska potrzebuje PiS i PO osłabionej, zmarginalizowanej. Chcemy, żeby Polska miała dobry rząd, ale
no
bez
tak,
PiSu
to tu już, tu ma pan rację, tu już jest konkurencja bardzo mocna między Platformą, PiS-em, SLD.
A pan się nad jednym PSL-em pastwi.
No ja, wie pan, ja akurat pochodzę ze wsi i z takich, pracowałem wiele, wiele lat na tak zwanej prowincji i widziałem, jak prowincja jest zabetonowana. Więc nie mam tylko warszawskiego
przez
punktu widzenia. No właśnie przez lokalne układy, które, no właśnie tworzone między innymi przez wszystkie te partie opozycyjne, ale w dużej mierze przez PSL, który jest bardzo mocny na prowincji. Tutaj Szymon Hołownia będzie miał problem, bo jak wejdzie, to się okaże, że wprowadzi głównie posłów PSL-u do Sejmu. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to jest właśnie patologia, ponieważ samorząd ma ogromny budżet do dyspozycji, rozdaje masę miejsc pracy. A przypominam, co się działo za tu. Jak ludzie musieli wyjeżdżać do Londynu i jedyny równy start to mieli samolotem, jak śpiewa bardzo znana piosenka Londyn, tak? Jak można posłuchać. Więc wie pan, to jest główny problem, że jeżeli mamy sytuację taką, że o większości strumienia pieniędzy decyduje lokalny układ z wójtem, burmistrzem czy prezydentem, gdzie mamy do obstawienia szpitale, szkoły, różne spółki miejskie i to jest bardzo istotny pracodawca, tak, bardzo istotne źródło zleceń publicznych i przetargów.
Nie ma też mediów lokalnych, to wszystko się zgadza.
O to chodzi, no właśnie.
Idziecie, żeby ten stolik wywrócić, tylko właśnie te spadki sondażowe. Ja nawet postawię hipotezę roboczą, że no. Jednak te sondaże coś nam pokazują i coś nam
tak.
Mówią,
no, jasne, że, tak,
że jakaś tam fala od was odpłynęła. Może jest tak, że Polacy wcale nie chcą tego stolika wywracać do końca. No, przynajmniej nie w większości.
No, tu pan dotknął ważnego tematu i fajnie, że możemy porozmawiać wreszcie o czymś poważniejszym. Tak, Polacy przyzwyczajają się do obecnej sytuacji, jak przyzwyczajali się do PRL-u po Festiwalu Solidarności. Po tym, jak Jaruzelski razem z czerwoną ekipą przetrącił kręgosłup Solidarności, ludzie wpadli w apatię, bierność, zamknęli się w indywidualizmie i uciekli w emigrację wewnętrzną.
Jasne, tylko panie przedsiębiorco i pewnie gospodarka pana interesuje.
Bardzo.
No nie da się porównać ostatniej dekady, czy ostatnich dwóch dekad do dekady Jaruzelskiego.
Nie, ja mówię o postawach. Nie, ale to rozmawiajmy, rozróżniajmy. Rozmawiamy teraz o postawach Polaków i dlaczego są takie, a nie inne wyniki Konfederacji. Pan pytał o przewrócenie stolika. No właśnie dlatego, bo ludzie się przyzwyczajają. Ludzie zaczynają tkwić w apatii, bierności, wybiegają emigrację wewnętrzną, tylko skończę. Dlatego, że już mają dość tego cyrku, tej polityki. Ja jestem w tej polityce takiej partyjnej od 2 miesięcy i powiem panu, przyjąłem taką dawkę dziadostwa i syfu, że mi po prostu głowa już pęka.
W Konfederacji?
Nie, na zewnątrz, dlatego, że trzeba być na bieżąco cały czas z tym, co się dzieje, być w tej polityce, to powiem panu, normalny człowiek rzeczywiście, no ciężko, żeby wytrzymał. Jak patrzy na tą politykę, na ten poziom, który teraz reprezentują politycy i polityka.
Wystąpię do szefa, jakoś dodatek za pracę w trudnych warunkach.
No, rozumiem, to ma pan rację, tak, to tak powinno być. To są takie obciążenia psychiczne, mentalne, to tak, za przeproszeniem, kariera polityka ryje mózg, że powinny być dodatki wypłacane.
Trochę nie, no żarty, ale dobrze, by patrzę, jak umyślać naszym gościem, patrzę na dane statystyczne. Mhm. Dekada Jaruzela to była stagnacja, nawet tak. Cofanie się gospodarcze. Ostatnie 2 dekady to jest wzrost PKB, co do średniej unijnej na przykład. W roku trzecim mieliśmy połowę średniej unijnej, w roku 2023 mamy 80%.
No to niech pan popatrzy łaskawie na statystykę zadłużenia.
Jasne, dług rośnie, ale dalej jest niższy niż średnia unijna. Cały czas mniej niż Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja i tak dalej. Jesteśmy poniżej tego progu.
Nie wiem, czy jesteśmy poniżej progu, natomiast...
Ja wiem, bo takie są dane.
No to dane są takie, że zadłużenie wzrosło o 500 miliardów za okres rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wchodzimy właśnie w recesję. Wszystkie wskaźniki, no nie mówię o wskaźnikach, bo wskaźniki oczywiście też nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistości, pokazują, że zaczyna się u nas recesja i ma pan rację, że dobrobyt i poziom życia Polaków znacznie się podniósł za Prawa i Sprawiedliwości. Sam na początku jako zwolennik wolnego rynku byłem przeciwko 500+, a później zobaczyłem, jakie są skutki, zmieniłem zdanie.
Ale zaczął natomiast pan jest to robione... piosenki o Londynie, od emigracji. To jest najprostszy test. Gdzie się żyje lepiej, to jest kwestia paszportu i ruchu.
No oczywiście, że
po raz pierwszy w ostatnich latach przez 500 lat historii do Polski więcej osób przyjeżdża niż stąd wyjeżdża.
Ale pan mówi teraz o emigracji ukraińskiej, czy o tych emigrantach, których PiS powpuszczał przez dziurę we wschodniej granicy? Mówi pan o tych biednych Pakistańczykach, Indyjczykach, którzy żyją w nędzy i dla których Polska to jest Eldorado?
Mówię o moich znajomych, którzy już nie wyjeżdżają masowo za granicę, a częściej wracają. Nie wiem, czy pan ma takich samych znajomych. Może pan żyje w bańce, gdzie cały czas wszyscy uciekają. Więcej osób wraca niż wyjeżdża.
Nie żyję w bańkach, natomiast
tak jest,
zwracam,
tak nie jest.
Zwracam uwagę panu na to, że bardzo łatwo robi się dobrobyt, jeżeli wydaje się nie swoje pieniądze. Ja jako przedsiębiorca wiem, co to znaczy ściągnąć z rynku 1000 złotych i zarobić to na netto, zarobić netto 1000 złotych. Netto. A jeżeli mam możliwość wydawania setek milionów kosztem przyszłych pokoleń, kosztem bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, to ja powiem panu, kurczę, to ja chcę być takim politykiem. To jest po prostu tak proste jak machanie cepem. I później pan ma odpowiedź, dlaczego Polacy mówią, że jest dobrze i nie chcą zmian. Bo zostali za moje pieniądze jako przedsiębiorcy przekupieni. Ten elektorat utwardzony PiS-u, to jest elektorat, który między innymi patrzy na koniec własnego nosa. Mówi, dobrze, mam socjal, mam 500+, wybudowali mi 2-3 drogi, parę postawili jakichś fajnych budynków wokół mnie, tylko nie patrzy globalnie, strategicznie. Wie pan, jaka jest rola
tylko,
polityka?
Że jak nie będzie tego strasznego socjalu, to Polacy, tak jak za Tuska, gdzie nie było tego socjalu, wezmą walizki i wyjadą tam, gdzie jest.
Nie,
i
to nie
no
było...
Tak, no za Tuska
nie.
Wyjeżdżali
oczywiście.
Do Wielkiej Brytanii, do Francji, do Niemiec. Co tam było? Tam było także
panie redaktorze, ale
dobre pensje i socjalne.
Ale to nie... Ale na litość boską, to pan teraz reprezentuje jakąś w ogóle keynesowską szkołę socjalistyczną ekonomii. Wyjeżdżali ludzie dlatego, że nie było warunków do prowadzenia biznesu swobodnego rozwoju w Polsce. Była czapa, którą rządy Tuska stworzyły. Były fatalne decyzje ekonomiczne podejmowane.
A teraz tej czapy nie ma, skoro nie wyjeżdżają?
Jakiej czapy? Nie? Jak nie wyjeżdżają?
No nie wyjeżdżają. To już ustalili, że Polacy przestali
emigrować. Ale ustaliliśmy dlaczego w tym momencie jest zupełnie inna sytuacja. Po pierwsze, mamy Brexit i mamy fatalną sytuację w Wielkiej Brytanii. Mamy globalny problem ekonomiczny związany z wojną Rosji z Ukrainą, więc jest zupełnie inny benchmark, zupełnie inny porównanie na Zachodzie.
I mamy w rzeczywiście bezrobocie 5%, a nie 15%.
O to chodzi, ale trzeba rozumieć, z czego biorą się, albo inaczej, jak wyglądają procesy ekonomiczne i z czego się bierze dana sytuacja. Ja cały czas przestrzegam przed tym, że nie jest problemem wydawać masę pieniędzy, drukować pieniądze, zbudować i stworzyć inflację, czy doprowadzić do takiej dużej inflacji, bo to jest czyste rozdawanie pieniądza. Państwo nie jest jak firma. Państwo może się zadłużać naprawdę na kolosalne pieniądze, bo wszyscy chętnie, cała finansjera światowa chętnie udzieli Polakom kredytu. Po co? Po to, żeby później następne pokolenie pracowały na te odsetki dla tej finansjery. Tego pan chce? Tego chce Prawo i Sprawiedliwość? Tego chce Mateusz Morawiecki, który moim zdaniem reprezentuje między innymi właśnie interesy takiego środowiska międzynarodowej finansjery?
A z drugiej strony PiS mówi, prezes mówi uczciwie, tak? Mówi tak, że trzeba było się zadłużyć, trzeba było zaryzykować inflację, żeby nie było bezrobocia w czasie pandemii. Także no przyjęli lockdowny, można mówić źle, dobrze, lepiej, gorzej, taka była polityka i żeby nie było bezrobocia, trzeba było dać pieniądze przedsiębiorcom i stąd inflacja.
No to prawdziwe rzeczywiście to jesteśmy... Nieprawdziwe. Nie, oczywiście, że to jest fałszywe, bo to jest tak, jak mówię, ekonomia keynesizmu, która doprowadza kraje i narody zawsze do problemów ekonomicznych. Jeżeli mamy politykę podażową, pieniężną, czyli drukujemy pusty pieniądz, który nie ma pokrycia w towarach, usługach, w rezerwach, to wcześniej czy później kończy się to bardzo kiepsko dla ekonomii. Kończy się właśnie inflacją, koszty się pustym pieniądzem. Jeżeli chodzi o COVID i o wszystkie działania związane z tarczami, to z jednej strony sami przedsiębiorcy mówili, nigdy nie mieli takiej ilości gotówki jak wtedy.
No właśnie, może dla nas za dużo przedsiębiorcom.
Oczywiście, tak, tylko teraz mają, mówiąc krótko, muszą za to płacić, bo mają inflację, mają podwyżki podatków, mają coraz większą biurokrację. Nie ma nic za darmo. Trzeba pamiętać i Polacy muszą pamiętać, że podstawowa zasada, podstawowa mądrość ludowa, która mówi, nie ma darmowych obiadów, sprawdza się nie tylko w stosunkach rodzinnych czy między sąsiadami, ale również w ekonomii, w całym państwie i w stosunkach gospodarczych między państwami.
To konkludując to całą część ekonomiczną naszej rozmowy, Michał Kobosko mówi, no 500+, 800+, trzeba będzie pomyśleć, zobaczyć, zbadać, czy w ogóle nas na to stać. Podobnie mówi Ryszard Petrus, o takie głosy też w Platformie będzie większość w przyszłym Sejmie, żebyście na przykład zabrali 800+. Czy pan zagłosuje za takim projektem, jak pan będzie w Sejmie?
Tak, ja akurat mam poglądy mocno wolnorynkowo i jestem za likwidacją większości socjałów w Polsce, tylko trzeba to robić mądrze i stopniowo, dlatego że jeżeli w wielu rodzinach w tym momencie świadczenia socjalne są istotną częścią budżetu, to nie można zrobić tego, co Balcerowicz zrobił w 89 w latach 90.
Że nagle... po 100 zł co rok obniżać
nie,
do zera.
Nie. Można chociażby na początku, po pierwsze żadnych podwyżek, po drugie wprowadzić kryterium dochodowe i wygaszać te programy jak najszybciej, jednocześnie dążąc do tego, żeby podatki były proste i niskie. To jest klucz. Likwidując biurokrację, tworząc impulsy do rozwoju ekonomii, stawiając na polską przedsiębiorczość małe firmy, mikrofirmy, a nie wielkie korporacje, które tworzą 100 miejsc pracy i przyjeżdżają wszyscy premier i dają im jeszcze dodatki. Wszyscy się cieszą, że 100 miejsc pracy zostało stworzone.
A z drugiej strony jest pytanie, taka biedna, nie najlepiej uposażona rodzina, która płaci podatku przy kwocie wolnej 30 tysięcy, przy podatku PIT 12%, to może płaci rocznie 600 zł podatku. To ile ona odliczy z tego podatku?
Będzie nie mówię o odliczeniach. Nie, wie pan co, ale świat, tutaj też trzeba wyjść z iluzji i pana wyprowadzę może z tej iluzji. To nie jest tak, że wszyscy będą bogaci. Świat nie na tym polega. Nie, to świat nie jest tak skonstruowany, że wszyscy będą żyć w bogactwie.
A państwo powinno tym biedniejszym pomagać, czy nie?
Nie, państwo powinno tworzyć warunki do tego, żeby ci biedni mogli z tej biedy wyjść. Chociażby nie dając dotacje, nie dając socjal, tylko tworząc systemy kredytów. Po to, żeby biedny dzieciak z biednej rodziny, i tu jest mam rzeczywiście też wrażliwość, o której często mówi lewica, tak, żeby biedny dzieciak z biednej rodziny mógł dostać kredyt i ucząc się, zdobył wykształcenie, ale musiał ten kredyt później spłacić i odpracować, dlatego że z moich podatków ja nie będę finansował na przykład edukacji lekarza, który się wyedukuje za ciężkie pieniądze, moje pieniądze jako podatnika, a później da dyla na zachód, żeby zarabiać tam ciężkie pieniądze. Przecież to jest niesprawiedliwe, to jest po pierwsze niesprawiedliwe, a poza tym głupie, a ja nie chcę być frajerem.
Ale to co zrobić z darmową edukacją? Coś, co dało nam wszystkim, całemu mojemu i wcześniejszym pokoleniom szansę
oczywiście
awansu.
Tak, i uważam, że to jest na przykład duży plus PRL-u, tak, że ta edukacja była darmowa, dobra i była, miała właściwą strukturę. Chociażby to, że na studia szła wąska grupa ludzi, że było szerokie szkolnictwo zawodowe i nie było fikcji pod tytułem muszę zdobyć MGR-a. Tak, dzisiaj tytuł magistra to jest po prostu jakaś fikcja, to jest jakieś papiery, które nie ma znaczenia. Więc trzeba wrócić do twardego realizmu poznawczego. I oczywiście, że edukacja publiczna musi być dobra na wysokim poziomie, ale musi być też uzależniona edukacja i poziom edukacji od osobistego wysiłku, od tego, jak się traktuje pieniądze, chociażby właśnie przez to, że na edukację studenci mogą brać nie żadne dodatki, tak jak proponuje Lewica, że im da od razu. Nie, przecież to będzie tworzyć patologię. Ludzie będą szli po to, żeby tylko dostać 1000 zł. Dostaj kredyt. Ja sam wziąłem kredyt. Kredyt mi bardzo pomógł, ale kredyt później spłacałem.
Przed programem 500+ było tak, że wielodzietność była jednym z czynników, które sprzyjało ubóstwu. Mhm. Jak to zabierzemy znowu, tak będzie czy nie? Jeżeli młody człowiek będzie 80 lat, weźmie sobie kredyt, skończy studia i będzie szczęśliwym człowiekiem, ale jak ma dożyć tego kredytu, żeby zanim pójdzie do banku i...
Ale widzi pan, ale życie i wybór stylu życia jest wyborem na poziomie wartości. To nie jest tak, że jak ktoś wybierze to, że chce być singlem, to będzie miał takie same życie, albo inaczej takie same życie, jak życie singla z kotem, będzie miała rodzina wielodzietna. Rodzina wielodzietna to jest wybór na poziomie aksjologicznym.
Jasne.
No i to oznacza, że
jest taki najlepszy dla samotnego, najlepiej homoseksualisty, żeby broń Boże żadnych dzieci nie miał, wtedy on ma tylko kota na utrzymaniu, ma niskie podatki i jest królem życia. Jak ktoś ma 5 albo 6 dzieci, to jest w czarnej dziurze.
Nie, dlatego że ten facet, ta rodzina, która ma 5, 6 dzieci, najprawdopodobniej to jest rodzina...
500+.
Nie, to jest najprawdopodobniej rodzina ludzi, którzy są twardzi, którzy podjęli pewne decyzje i działają bardzo sprytnie. Niech pan wierzy w ludzi, tak jak przedsiębiorców. Nie, to państwo, korporaty, takiego singla to bym przyrównał do korporacji, który chce mieć lekkie życie, łatwe i przyjemne z pomocą państwa, bo najlepsze biznesy...
I z waszym programem takie będzie miał.
Nie, nasz program daje wolność ludziom, możliwość działania i buduje fundamenty do powodzenia ekonomicznego, gospodarczego całego państwa, do tego, żeby ludzie na siebie mogli zarabiać, żeby na przykład rodzina wielodzietna miała tanie paliwo i tanie samochody. I za tym jesteśmy, żeby mogła dom tanio wybudować, a nie musiała budować dom według jakichś norm klimatycznych, które powodują, że ten koszt jest dwukrotnie wyższy. Albo żeby nie mogła jeździć autem spalinowym. To jest wsparcie rodziny. A to, że będą zawsze single, to niech pan nie ma nic do singli, bo to jest ich wybór. I trzeba takie wybory szanować, bo nie będziemy robić tutaj jednego wielkiego klasztoru katolickiego, który będzie zakładał, że wszyscy ludzie muszą żyć według określonego stylu. Ja się na to nie zgadzam jako wolnościowiec.
A prawica mówi Prawo i Sprawiedliwość, pomagamy tym, którzy mają dzieci, bo to jest inwestowanie w przyszłe pokolenie, a ci, którzy są samotni, no to spełniają coraz mniejszą
rolę. Ale pomagamy mądrze,
rolę,
tworząc im warunki do tego, żeby te dzieciaki mogły mieć dobrą szkołę, dostęp do służby zdrowia, żeby tym rodzicom nie przeszkadzać. Natomiast na pewno nie będziemy tworzyć i wspierać takich układów, że ktoś zakłada dużą rodzinę i buduje swój model egzystencji na socjalu, dlatego że to stworzy rodzinę, która mentalnie będzie miała zupełnie inne przyzwyczajenia niż człowiek, który jest stworzony do wolności, w tej wolności wyrósł. To będzie mental ludzi uzależnionych od polityków, od państwa, od socjalu, od dodatków. Nigdy tacy ludzie nie zbudują nic pozytywnego. Oni zawsze będą klientami. Klientami albo państwa, albo obcej instytucji, albo kogoś, kto mówiąc krótko zawsze da więcej i da im na utrzymanie.
Myśli pan, że w tej chwili rodziny wielodzietne takie właśnie są?
Nie, rodziny wielodzietne akurat mam dzieci
które
w szkole.
Z biedy.
Nie, ja akurat jestem w środowisku rodzin.
Dzięki programowi 500+, między innymi.
Oczywiście, że 500+ na początku dało dużego kopa, że tak powiem, i pomogło wielu rodzinom wyjść na prostą.
Że
ale
stać
dlatego
było na wakacje, stać
oczywiście,
było na korepetycje.
Że tak, ale przecież to są fakty. Tylko skąd się wzięła ich bieda? Z tego dziadostwa III RP wcześniejszych rządów Donalda Tuska, PSL-u i Czerwonych. Tego, że prywatyzacja była tak, a nie inaczej zrobiona. Że mamy tutaj bogatą Warszawę i wianuszek dookoła Warszawy i później zubożoną prowincję.
wypuść, wypisz, wymaluj słowa, jakby to pisowiec mówił, a to jakoś, a to jakby
bo diagnoza jest prawidłowa, no proszę pana, nie można uciekać od faktów i od rzeczywistości, trzeba się trzymać rzeczywistości, tylko tej rzeczywistości ekonomicznej również.
Okej, to na koniec polityka, naszym gościem na początek był Mariusz Gierej, dziennikarz, analityk, który mówił, no Konfederacja jest skazana na PiS, jeżeli chce rządzić, no albo jest partią, która nie chce rządzić i zawsze będzie ciągle w opozycji. Jak to jest? Co wy tym zawojujecie w tym Sejmie?
Widzi pan, w Konfederacji jest dużo przedsiębiorców, a przedsiębiorca myśli strategicznie. Nie myśli w kategoriach krótkoterminowych, tylko z istoty swojej musi myśleć długoterminowo. Na przykład jak obsługuje klientów, to musi myśleć o tym, żeby ich tak obsłużyć, że wrócą. I tak samo jest z Konfederacją. Myśli strategicznie, długoterminowo i to jest nowum na polskiej scenie politycznej, że nie myśli w kategoriach najbliższej kampanii, najbliższych wyborów, tylko my idziemy w tak zwany dłuższy marsz. Mamy perspektywę długą terminową. Budujemy środowisko wolnościowe ludzi, propaństwowców, którzy chcą bronić twardo polskiego interesu.
I wierzy pan, że będzie miał pan samodzielną większość, pan i pana partia?
Wcześniej czy później tak. Będziemy mieli samodzielną większość, będziemy mieli istotny wpływ na to, co się w Polsce dzieje i będziemy mieli władzę. Tak, wierzę w to. Dlatego zdecydowałem się na wsparcie Konfederacji i wejście w taką politykę partyjną.
Okej, jak pan patrzy na film Agnieszki Holland, na kwestię granicy, na kwestię Unii Europejskiej, to nie jest tak, że jednak bliżej wam do Prawa i Sprawiedliwości, że jednak no, patrząc na aksjologię, na kwestię niepodległości państwa, na kwestię możliwości działania rządu, to jeżeli będzie wybór albo Tusk z Lewicą i z PSL-em, którego pan chyba niespecjalnie lubi, jak usłyszałem w tej rozmowie, albo wy z PiS-em, to dla dobra kraju trzeba będzie taką koalicję zawrzeć, czy nie?
Panie redaktorze, problem jest tylko taki, że uważam, że PiS zdradził te ideały, z którym szedł do wyborów w 2015, że po prostu oni teraz posługują się tym tylko jako wytrychem, robią propagandę. Natomiast to jest wszystko w jednym prostym celu, żeby utrzymać władzę. I tak, oczywiście, że ja mam, że aksjologicznie blisko mi jest do tego, co głosi PiS. W wielu obszarach, mówię aksjologicznie, na poziomie światopoglądowym. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie, uważam ich za jeszcze gorszych niż Platformę. To znaczy poziom spatologizowania, poziom zdemoralizowania tych funkcjonariuszy partyjnych, bo to już nie mówię o wszystkich działaczach PiSu, bo tam jest wielu porządnych ludzi, jest naprawdę jeszcze większy niż w Platformie. Platforma przynajmniej robiła jakąś dobrą minę do złej gry, a ci goście to już po prostu jadą na rympał, bo są przekonani, że będą mieli trzecią kadencję i w związku z tym wszystko wolno i gra jest o wszystko.
Ja to mówił Jakub Banaś, kandydat Konfederacji z drugiego miejsca w Warszawie, społeczny doradca prezesa NIK-u Mariana Banasia. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Zbieżność nazwiska. Nieprzypadkowa godzina 8:39, a my wracamy na trasę Odysei Wyborczej. Gdzieś tam podróżuje Krzysztof Skowroński. Czas się z nim połączyć.